Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj przede wszystkim o nagłym zwrocie w sprawie wyborów samorządowych. Miały być jedynie wybory proporcjonalne, ale nadal będą mieszane. Do rad gmin, gdzie mieszka do 20 tysięcy mieszkańców, będą wybory jednomandatowe. W większych już proporcjonalne. Dlaczego utrzymano ten system? Odpowiedź za chwilę. Ponadto o zmianach w sądownictwie i projekcie ustawy ograniczającej handel alkoholem. Na koniec nasi goście dokonają podsumowania 2017 roku w polityce. Zapraszam. A dzisiaj w naszym programie udział biorą poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski w naszym łomżyńskim studiu. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A tu w Białymstoku poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Baszko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I czekamy na szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Podlasiu, Piotra Kusznieruka. Dojeżdża do naszego studia. To zacznijmy od zmian w prawie wyborczym i nagłym zwrocie, jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze. Tu pytanie do pana posła Lecha Kołakowskiego. Dlaczego taki nagły zwrot? Jeszcze tydzień temu wydawało się, że będą tylko i wyłącznie wybory proporcjonalne, a później w środku tygodnia okazało się, że będą to wybory jednak mieszane.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to wynik prowadzonych konsultacji i prac w komisji. Uważam, że ta decyzja jest dobrą decyzją. Tu stoimy naprzeciw oczekiwań samorządów, radnych. Tak jak pan redaktor zauważył, do 20 tysięcy mieszkańców we wszystkich gminach będą tak zwane JOW-y. W tej sytuacji nic się nie zmieni.
Ale zwrot był nagły w ciągu kilku dni, bo tak jak sygnalizowałem na początku ubiegłego tygodnia, jeszcze wydawało się, że będą tylko wybory proporcjonalne. Powiedział pan, że to jest wynik konsultacji. Czy jest jakieś drugie dno w tej decyzji?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie określiłbym tak jak pan redaktor, natomiast pozostaje mi to potwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem demokratycznym, wsłuchującym się w potrzeby obywateli, samorządów i te zgłoszone przy konsultacjach poprawki ugrupowanie moje przyjęło. I w tej kwestii nie ma zmian. Tutaj chcę powiedzieć, że podziału okręgów wyborczych będą dokonywać rady. Także tutaj nie ma żadnej ingerencji parlamentu.
Bo też wydawało się, że będą robili to komisarze, ale utrzymaliście to, że rady gmin dzielą okręgi wyborcze.
Panie redaktorze, tak jak mówię, to wszystko zostało utrzymane. Natomiast jeżeli chodzi o gminy powyżej 20 tysięcy, jak również rady powiatów, sejmików, tutaj też niewiele się zmienia, bo tu była ordynacja proporcjonalna. Natomiast gminy powyżej od 20 do 40 tysięcy, tutaj nastąpiła ta różnica, aczkolwiek też powrócono do uregulowań sprzed około 10 lat. Także powrócono do systemu, który był poprzednio. Natomiast tą najważniejszą ustrojową zmianą, moim zdaniem, jest to, iż wybory będzie organizować i przeprowadzać nie dotychczasowy samorząd, który mógł być zainteresowany tym, a będzie przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza. Uważam, jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż patrząc na wyniki ostatnich wyborów samorządowych, na przykład w mieście Gdyni, jednemu z ugrupowań wzrosło poparcie o 1000%. Dalej tak zwana książeczka. W tej chwili będzie to tytuł i informacje o sposobie głosowania. Na drugiej stronie będzie spis informujący, jakie komitety uczestniczą w tych wyborach. W wyborach do powiatu, województwa liczba radnych wybieranych pozostaje bez zmian. Także uważam, te proponowane zmiany są dobre. Natomiast muszę się jeszcze odnieść do tak zwanych JOW-ów, okręgów w ordynacji większościowej i proporcjonalnej. To chcę powiedzieć, że w ordynacji większościowej w JOW-ach dany komitet wyborczy rekomenduje jednego z kandydatów. Natomiast w ordynacji proporcjonalnej wyborca, obywatel ma prawo z danego komitetu wyborczego wybrać tam od 5 do 10 kandydatów, co uważam za zasadne i bardziej właściwe z obywatelskiego punktu widzenia i możliwości wskazania kandydata, który najbardziej będzie reprezentował interesy wyborców w danym okręgu.
Teraz poprosimy posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysława Baszkę o komentarz.
No przede wszystkim, że ordynacja wyborcza to ona w pierwotnej
wersji
to była to bardzo no po prostu bardzo tragiczna była dla samorządu. No to jednak były naciski od posłów, od różnych środowisk, to między innymi, żeby jednak pójść w tym kierunku, żeby nie zgodnie z konstytucją, żeby nie uchwalić tej ordynacji wyborczej. Ale przede wszystkim trzeba
to
też...
Pośle, to już
ale przede wszystkim trzeba też...
Ja tylko
mogę tak krótko skwitować. Dobry kandydat zawsze dobrze wygra w samorządzie.
O,
i wszystko. No i po co? Jednak ta ordynacja wyborcza, która też była, trzeba ją doskonalić, trzeba było, ale nie trzeba wracać za wszelką cenę. Jeżeli były jednomandatowe i powyżej 20 tysięcy, trudno. To też mit. Ja sam za siebie mówię, że trochę mi się nie podobało, bo to też tamta ekipa to wprowadzała. Ale po co iść znowu tą taką drogą za wszelką cenę? Teraz my chcemy inaczej to zrobić. I dobrze się stało, że jednak do 20 tysięcy jednomandatowe. Ja bym zostawiłbym i proponowaliśmy, żeby powyżej 20 też jednomandatowe, bo już ono to weszło. Zawsze na lepszego kandydata niech on będzie wybierany przez tą swoją społeczność. Dobrze się stało się, że też, że komitety wyborcze mogą powstawać i to jednak każdy może oddać głos, bo czasami on nie chce utożsamiać się z partią, a jako komitet wyborczy on wystartuje, a samorządy potrzebują jak najlepszego gospodarza i najlepszych tych radnych, żeby reprezentowali.
A kwestia, że okręgi będzie ustalał nadal samorząd, a nie inne organa?
To znaczy samorząd na pewno... różnie to może być. Także inny organek PKW to może być czy samorządy. To zależy wszystko, jednak zawsze twierdzę, od dojrzałości naszej demokracji. Bo jeżeli tylko po to, aby wygrać tylko wybory, a nie zrobić coś dobrego dla swojej małej ojczyzny, to zawsze będzie pokutowało zło. Ja jestem zwolennikiem, żeby nie manipulować nie w tych okręgach, bo ludzie są przyzwyczajeni. Ja też mogę przypomnieć, że radni różnych opcji byli w różnych samorządach gminnych, to tak kopali te okręgi, że aż czasami patrzysz, o z czym to, nawet nie masz z czym to skonsumować. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Lepiej, żeby czasami lepiej para oczu, druga, żeby to kontrolowała, ale nie za siłę taką, że tylko moja to jest racja, a nie ma... Musi być dzisiaj ten środek, te centrum.
Ale już jest z nami. Panie pośle, tak? Za chwilę powrócimy do pana, bo jest z nami zapowiadany gość Piotr Kusznieruk z Sojusz Lewicy Demokratycznej na Podlasiu. Rozmawiamy o nagłym zwrocie, który dokonał się, jeśli chodzi o wybory proporcjonalne i jednomandatowe. Pana
już
komentarz
wiem.
Do sprawy.
Uważam, że wycofanie się z poprzedniego pomysłu jest jak gdyby bardzo korzystnym zjawiskiem. To znaczy utrzymujemy cały czas takie przekonanie, że przekazywanie władzy w ręce samorządów powinno odbywać się w jak najbardziej zaangażowany sposób. Więc przekazanie sposobu podziałów okręgów wyborczych z pomysłu PKW, powrót, że tak powiem, nadal do samorządów, pozwala tym samorządom właściwie gospodarować tymi głosami ludzi. Chodzi o tak naprawdę jedną sytuację. Po pierwsze, żeby te społeczności i te okręgi wyborcze były w miarę integralne. Żeby nie było takiego połączenia okręgu wyborczego, który będzie de facto tak jak na południu województwa podlaskiego, mieliśmy taki okręg wyborczy, który skupiał w sobie społeczeństwo na przykład Siemiaty czy Zambrowa, gdzie te społeczeństwa mają jak gdyby różny charakter, różny odbiór rzeczywistości. Ci ludzie nie mogli wybrać swojego właściwego kandydata, że tak powiem, do końca. W związku z tym najbardziej, żeby okręgi wyborcze były dostosowane do środowiska i do sposobu funkcjonowania tych ludzi, bo mamy okręgi, które są okręgami rolniczymi, okręgi, które są okręgami z przewagą mniejszości narodowych i okręgi przemysłowe, jak również okręgi
miejskie.
I to jest bardzo dobra koncepcja.
A utrzymanie JOW-ów, odejście od wyborów proporcjonalnych tylko i wyłącznie, bo jeszcze do niedawna takie były procedowane zmiany, że wszystkie wybory miały być proporcjonalne, a teraz okazuje się, że utrzymane będą okręgi jednomandatowe do 20 tysięcy.
Wydaje mi się, że poprzednia ordynacja wyborcza w dużej części się sprawdziła. Nie było zbyt wielu zastrzeżeń. Były błędy, o których wspominał mój poprzednik. Te błędy należy poprawiać, zmieniając ordynację, żeby się nie pojawiały w cudzysłowie książeczki, jakieś nadużycia wyborcze, które występowały. I moim zdaniem z każdych wyborów należy wyciągnąć wniosek i dostosować ordynację wyborczą. Natomiast wydaje mi się, że przez ten długi okres czasu samorządności w Polsce wypracowaliśmy jakiś model, który powiedzmy ewolucyjnie należałoby utrzymywać.
Jeszcze pan poseł włączał się tutaj, przypomnę. Tak, Lech Kołakowski, szanowni, poseł Prawa i Sprawiedliwości w Łomży jest.
Tu jeszcze pragnę zwrócić na jedną istotną uwagę. Kadencja w samorządach to będzie kadencja pięcioletnia.
No i właśnie to zostawiłem sobie jako tę wisienkę na torcie. Dlaczego wydłużono tę
kadencję? Jak również rad. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo istotne. Chodzi o to, że jeżeli zostanie wybrany nowy wójt, burmistrz, prezydent, to pierwszy budżet, jakim zajmie się, to będzie budżet otrzymany po poprzedniku. Natomiast uważam to zasadne, dlatego też z innego punktu widzenia, jeżeli mamy ograniczenie kadencji organów wykonawczych, przypomnę, wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch kadencji, to ta kadencja, dobrze, że jest kadencją pięcioletnią.
Dłuższą.
To jest bardzo dłuższą, bardzo ważne, dającą stabilizację. Natomiast jest jeszcze szereg innych ważnych aspektów tutaj zgłoszonych w projekcie ustawy dzisiaj, w ustawie, którą zajmuje się Senat. Przede wszystkim te wybory będą bardziej uczciwe i przejrzyste. Będzie transmisja z tych wyborów. Będą dwie komisje. Jedna komisja będzie
prowadząca głosowania,
będzie komisja licząca. To też daje pewne gwarancje bezpieczeństwa, rzetelności przeprowadzanych wyborów. Będzie to bardziej transparentne. To są bardzo ważne zmiany. Będzie ta kontrola obywatela, tego wyborcy nad pracą samorządów. Natomiast te zmiany też dają uprawnienia opozycyjnym radnym do skutecznej kontroli. Na przykład w sejmiku szefem komisji rewizyjnej będzie osoba z opozycji. Jest bardzo wiele zmian służących dobrym wyborom. Natomiast, panie redaktorze,
tylko ja prosiłbym już kropkę postawić, bo nie mamy...
Ostatnie zdanie, proszę zrozumieć. Jeszcze raz chcę potwierdzić, że ordynacja proporcjonalna jest sprawiedliwsza, bo w ordynacji w JOW-ach większościowej dany kandydat czy dany komitet, uzyskując nawet 40% wyborców na terenie danej gminy, może nie mieć żadnego swojego reprezentanta w Radzie Gminy. I dlatego też wybory proporcjonalne są bardziej sprawiedliwe. No i tutaj koledzy zajmujący się też polityką na pewno rozumieją to. Bo to jest bardzo ważne, żeby w Radzie, żeby było reprezentowane całe społeczeństwo, przekrój wszystkich myśli politycznych, nurtów politycznych, środowisk, programów. Wybory w ordynacji proporcjonalnej są sprawiedliwsze. W ordynacji większościowej, w JOW-ach, zwycięzca bierze wszystko, reprezentując mniejszą część mieszkańców danej gminy. To są aspekty, których podważyć się nie da.
Właśnie, kropka wrosiłem. Panie Mieczysławie,
no przede wszystkim,
wydłużenie kadencji do 5 lat.
Wydłużenie kadencji do 5 lat, tutaj pamiętam też z senatorem Dobrzyńskim rozmawialiśmy, też proponowałem, żeby poszli w tym kierunku, żeby wydłużyć kadencję.
Skracamy i wprowadzamy dwukadencyjność.
Niech będzie dłuższa kadencja dla burmistrza, czy wójta, czy prezydenta.
Ja przyznam, to ja zgłaszałem też ten wniosek.
To znaczy bardzo dobrze, no bo czasami rozmawiamy, panie pośle, z sobą, to dobrze to jest.
Wymieniamy się myślami.
Ale trzeba podkreślić, też nie można mówić, że tylko wybory były sfałszowane czy sfałszowane. Przecież mężowie zaufania byli. Ja na przykład nie słyszałem u siebie, na przykład, żeby ktoś fałszował wybory. Ja wiem, że przejrzystość, monitoring, ale mężowie zaufania, każdy komitet może zgłosić. I niech no patrzy, prześwietlę. Ja tylko jedno, na przykład takie niby drobna sprawa, a mówimy o tych kosztach, dwie komisje, przezroczyste urny, czy to coś zmieni? A ja przede wszystkim, jak karty do głosowania oddajemy, na początku nie można stemplować kart. Od razu mówię, zawsze zgłaszałem, że na końcu i siedzi z komisji człowiek i podchodzi głosujący z kartą, on odnotowuje i pieczątkę. Bo jeden człowiek tylko pieczątkę na karcie powinien trzymać, żeby postawić.
Tak, ale panie pośle, jeden aspekt, jedno zdanie.
W niektórych państwach tak jest od lat. W Norwegii na przykład. I to jest bardzo ważne, że, bo wie pan, wstemplować kart i wtedy można zawsze myśleć, a na pewno karty ktoś tam wziął i wrzucił.
Tak, panie redaktorze, jedno zdanie formalne, tak. Ale muszę. Bardzo proszę. Tak. W dotychczasowej praktyce, jeżeli wybory odbywały się w godzinach, załóżmy, od 7 rano do 21, to połowa komisji pracowała do południa, druga połowa po południu, czyli te wybory przeprowadzała połowa komisji. No dzisiaj ta komisja będzie mniej liczna, ale też będzie druga komisja i te wybory będą naprawdę bardziej transparentne. Natomiast odnośnie tych głosów nieważnych...
Tylko jedno zdanie
miało
być.
No ale to złożone, dokończę. Jeżeli są obok siebie dwie gminy, gdzie różne ugrupowania polityczne czy komitety wyborcze mają podobne poparcie, a jeżeli w jednej z gmin jest 40% głosów nieważnych, albo poparcie polityczne właśnie przekłada się też w tej różnicy 40%, czyli mógł ktoś ingerować w prawomocność tych wyborów. Także uważam, te wybory przysporzą rzetelności, transparentności i lepszego wyboru.
Piotr Kusznieruk, SLD na Podlasiu.
Ja się zgadzam również z moimi przedmówcami. Sytuacja związana z powiększaniem transparentności wyborów utwierdza w przekonaniu obywateli, że mamy do czynienia z uczciwymi wyborami.
Czyli to jest
bezapelacyjna sytuacja, czyli przezroczyste urny, wprowadzenie monitoringu, idziemy z postępem czasu, nie możemy
zostać...
Dwie komisje. Myślę, że to też spojrzenie na ręce jedna drugiej zawsze powoduje, że ludzie trochę bardziej obawiają się fałszowania. Moim zdaniem koszty demokracji muszą być ponoszone w państwie i czym bardziej przekonany jest obywatel, że wybory są uczciwe, tym chętniej chodzi do głosowania, bo to jest chyba najbardziej istotna rzecz.
Ale wydłużenie kadencji. Części budżetu obywatelskiego jest istotne dla mieszkańców.
Za chwilę zostawmy, na razie skupmy się na samych
wyborach. Wydłużenie kadencji jest rozwiązaniem, jak też wspomniałem, również sensownym. Przy skróceniu ilości kadencji do dwóch danie szansy wybijającym się samorządowcom do tego, żeby zrealizowali swoje projekty. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że chociażby w przypadku absencji czy przyswajania środków unijnych te 8-letnie perspektywy finansowe muszą być zrealizowane, czyli powinna kadencja być wyżej, dłuższa niż 8 lat, bo wtedy można zrealizować swój projekt, który się zaczął
od początku do końca.
Więc to jest dostosowanie chociażby do mechanizmów finansowania z Unii Europejskiej, jakichś tam perspektyw finansowych, więc jak najbardiej tutaj zgadzam się z moim.
Natomiast jeżeli chodzi o sprawy unijne, tak, faktycznie potwierdzam, przyszłe okresy sprawozdawcze, budżetowe będą krótsze. Niewykluczone, że to będą też okresy 5-letnie, ale też chcę przypomnieć, że kadencja prezydenta kraju też jest kadencją 5-letnią.
Także będziemy mieli
Ja tylko jedno słowo do słuchaczy. Naprawdę, słuchacze, nie wierzcie, że wybory się fałszuje. Nie mówmy, że tylko wszystko fałszowane. Trzymajmy się, politycy, trochę za słowa.
Za chwilę powrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, w naszym łomżyńskim studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski, a w Białymstoku poseł PSL-u Mieczysław Baszko oraz szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk. Teraz mam pytanie tego rodzaju, czy prezydent podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Panie pośle.
No, projekt, który był też zgłoszony w wersji projektu prezydenckiego, tam dużo też i poprawek były zgłaszane i tu w sumie też wychodzi, że rządząca partia bardziej swoje osiągnęła, niżeli prezydent.
No i tutaj też... No i właśnie dlatego pytam, czy prezydent zawetuje, czy
Prezydent
podpisze?
Moim zdaniem powinien zawetować, bo jednak na taką ustawę jak sądy powszechne, czy KRS, Sądy Najwyższe, to bardzo długo trzeba dyskutować i ten taką, żeby dobrą ustawę przygotować, to dużo środowisk różnych konsultacji powinno to być, odbywać. I tym bardziej może poprzez to, że zawetowane zostało przez prezydenta poprzednio na wakacjach, to mamy też tą większą pracę różnych środowisk. I środowiska te przedstawiają, informują, że z czym to jest jednak... trzeba powiedzieć wyraźnie, że no jest niezgodny z konstytucją i to prawnicy nawet mówią, jak przypomnę, Krystyna Pawłowicz sama powiedziała, że jest to niezgodne z konstytucją, ale muszę zagłosować za. Także powinniśmy jeszcze raz wrócić poprzez weto prezydenta i być może, że doszliśmy do tego, że dorośliśmy poprzez tą pracę, że ona będzie bardziej doskonała, bo ona, ta ustawa nie na kadencję, ale ona na kilkadziesiąt nawet może być lat służyła dla państwa polskiego.
Piotr Kuśnieru.
Obawiam się, że prezydent podpisze tę ustawę. Myślę, że jest to wynik konsensusu politycznego, jaki zapadł. I niestety będziemy mieli, no, w mojej ocenie, niezbyt dobrą ustawę o KRS, która no, jest mocno upolityczniona. Ja nie zgodzę się z tym. Zmiany, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, powinny iść w innym kierunku. W kierunku przyspieszenia podejmowania spraw przez sędziów, ułatwienia części postępowań, zmniejszenia kosztów usług publicznych, jakimi są usługi związane z orzekaniem prawa przez sąd i powiększeniem dostępności. Natomiast myśmy się skupili wyłącznie na walce ze środowiskiem sędziowskim. A ja zawsze tłumaczę, że ze środowiskami sędziowskimi czy każdymi środowiskami jest tak jak z ludźmi. Jest dokładnie w każdym środowisku tyle samo przestępców, tyle samo prawych ludzi i tyle samo normalnych ludzi. W związku z tym szczególne argumentowanie, że mieliśmy dwóch, pięciu czy sześciu sędziów złodziei, no to w środowisku profesorów też mamy i innych. W związku z tym to nie jest główny problem. Głównym problemem jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości i przede wszystkim powszechność dostępu tego, nieograniczona kosztami, nieograniczona procedurami, tylko sprawny system. A ten sprawny system nie polega na wyborach członków organów, tylko polega na budowaniu rozwiązań prawnych, które przyspieszają orzekanie spraw, obniżają koszty orzekania spraw, pozwalają obywatelom szybciej dochodzić swojej sprawiedliwości.
Lech Kołakowski w naszym łomżyńskim studiu. Jak pan sądzi, prezydent zawetuje czy podpisze?
Odnośnie bardzo ważnej reform sądownictwa należy stwierdzić, że reforma wymiaru sprawiedliwości to jest, musicie państwo, panowie zrozumieć, realizacja programu wyborczego Prawa Sprawiedliwości, który poparli Polacy. Umówiliśmy się na reformę wymiaru sprawiedliwości, na reformę sądownictwa. Mamy trójpodział władzy. Polega to na tym, że każda władza jest kontrolowana przez mieszkańców, przez obywateli. Parlament jest kontrolowany. Rząd i prezydent są kontrolowani. Natomiast widać, że sędziowie sami siebie kontrolują. Uważam, że nie jest to dobre. Natomiast jeżeli taka była wola wyborców, ugrupowanie, które wygrało wybory, przeprowadziło projekt ustawy, natomiast odnośnie kwestii podpisania przez prezydenta, poprawki zgłaszane, sugestie przez kancelarię prezydenta zostały uwzględnione. Słyszeliśmy już opinię przez ministrów, przedstawicieli kancelarii prezydenta, którzy spodziewają się podpisu pana prezydenta. Natomiast ta reforma naprawdę, musicie panowie zrozumieć, jest potrzebna. To jest wyraz woli społeczeństwa, które oddało głos na Prawo Sprawiedliwość.
Ale natomiast tak jak sugerował pan Piotr Kuśnieruch, właśnie kwestie dostępu do prawa, zmniejszenia ceny usług prawniczych, zwiększenia liczby punktów, miejsc, w których ludzie mogliby z jednej strony zasięgać porad, z drugiej strony no właśnie kierować w takich sytuacjach życiowych sprawy do sądów, nie natrafiając na zbyt małą liczbę adwokatów i tak dalej, i tak dalej.
Tak, panie redaktorze, ale tutaj w szczególności kolega poseł, jak również drugi gość z Lewicy też muszą patrzeć, jak sprawy wyglądają rzeczywiście. Do biur poselskich, senatorskich bardzo dużo zgłaszało się osób, którzy czuli się pokrzywdzeni przez sędziów, przez niektórych sędziów, którzy być może niewłaściwie stosują to prawo. Stąd tak ta wielka ilość skarg też spowodowała przyjęcie projektów ustaw, jak również reformy reformy sądownictwa. Ja uważam, że podobnie tak jak koledzy zgodzili się ze mną w sprawach związanych z reformami w samorządzie, tak też i tutaj. Ja prosiłbym, żeby wziąć pod uwagę dobro społeczeństwa, dobro obywatela, mieszkańca naszego kraju, dla którego sądy będą bliżej i będą sprawiedliwsze, bo sami sędziowie, widać, nie poradzili sobie z tymi złymi sprawami, które dotknęły niektórych sędziów. Reforma jest potrzebna dla Polaków, Polacy oczekują tej reformy i uważam, że pan prezydent wszystko w tym kierunku zmierza, że podpisze tą ustawę, tak bardzo oczekiwaną przez Polaków.
To czekamy na decyzję prezydenta, a teraz proponuję, byśmy się zajęli projektem ustawy, która wprowadza bardzo znaczne ograniczenia związane z handlem alkoholem. Wydawałoby się, że no, sytuacja jest jaka jest. Jedne środowiska twierdziły, że dostęp do alkoholu jest zbyt łatwy. Inne właśnie sugerują, że trzeba zmienić przepisy i wprowadzić obostrzenia. I propozycje są takie, że to rady gmin będą mogły ograniczać liczbę punktów, w których się sprzedaje alkohol. Także godziny, kiedy będzie ten alkohol sprzedawany. Czy te zmiany są potrzebne, czy raczej powinniśmy zostawić tak, jak było do tej pory, nie zajmować się sprawą, zabrać się za co innego? Poseł Mieczysław Baszko. PSL.
Trzeba też pamiętać, jak kiedyś też była ta, dominowała zawsze, czy 100 metrów, czy 150, czy 120 metrów od...
13 godzina,
jeszcze trzeba było przypomnieć. A dwa punkty na miasto powiatowe sprzedaż alkoholu, to były potężne tylko kolejki. Na pewno przez ten okres, który mamy nowej demokracji, to po 89 roku zostało to wypracowane już. I myślę, że już nie trzeba nawet wtrącać się w tą ustawę i też moje też stanowisko jest, że bezpotrzebnie wtrącamy się, ponieważ też niektórzy burmistrzowie czy prezydenci w bardzo atrakcyjnych miejscach mają, nad morzem na przykład, i tu ograniczenie. A przecież też wiemy, że ci nawet, co mają alkohol, oni płacą za akcyzę, ale płacą też podatek. Oni za pozwolenie dla gminy to środki finansowe. I moim zdaniem powinniśmy już zostawić to, tutaj nawet nie wchodzić w ten temat i na pewno w tych takich punktach, gdzie na przykład naprawdę wielki, akurat w drzwi od szkoły czy od przedszkola. No wiadomo sprawa, że radni, czy burmistrz, czy prezydent nie powinien tutaj nawet nie pozwolić nawet przy budowie pewnego, czy zagospodarowanie pomieszczenia pod alkohole, powinien od razu powiedzieć, tutaj nie dostanie pan pozwolenia na handel alkoholem. I wszystko. I nie ma czegoś takiego, że, bo jeżeli będzie takie przyzwolenie, że było. Nie było przyzwolenia, ja sam sobie na to odpowiadam. Ja na przykład, dlaczego nie weźmiemy pod lupę ustawy o dopalaczy? To jest wielki problem dla młodzieży. Bardzo wielki problem rodzicom to przecież dopalacz.
Ale to temat już na osobną rozmowę. Dzisiaj tego nie uregulujemy. Piotr Kusznieruk, SLD.
Ta sprawa przypomina mi taką sytuację z dawnego Związku Radzieckiego, gdzie w Związku Radzieckim pięciokrotnie znoszono wykonywanie kary śmierci, nigdy jej wcześniej nie przywracając. W przypadku alkoholu sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Przekazano w ręce samorządów możliwość podejmowania decyzji w zakresie punktów sprzedaży alkoholu i samorząd się rządził. Spowodowało to, że te punkty zaczęły się pączkować, rozpowszechniać.
Mnożyć jak grzyby po deszczu.
Mnożyć jak grzyby po deszczu. Dzisiaj na jednej ulicy może być więcej sklepów z alkoholem niż zwykłych piekarni, niż cukierni, tak? W związku z tym naprodukowano tych sklepów i w jaki sposób to trzeba
Czyli
ograniczać.
Czyli w pana opinii to dobrze, że będą zmieniane
każde ograniczenia
przepisy...
w zakresie, to znaczy w zakresie punktów sprzedaży alkoholu, które wpływają negatywnie społecznie, są dobre. Słowo negatywnie społecznie oznacza. Zbyt gęsto w sytuacjach bardzo uciążliwych dla mieszkańców okolicznych punktów albo w miejscach, gdzie tak naprawdę zbyt mocno szerzy się patologia i alkoholizm. Żeby ten punkt nie był po prostu miejscem rozpowszechniania się alkoholizmu, być może należy w ogóle zastanowić się nad sytuacją, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie się po prostu koncesjonowało specjalne sklepy, gdzie się sprzedaje alkohol, żeby nie było mieszania.
Na przykład państw skandynawskich.
Może za mocno jest to powiedziane, bo w państwach skandynawskich są i specjalne sklepy, i specjalne strefy. I bardzo rzadko te sklepy występują. Ja mówię tutaj o takiej sytuacji, gdzie o godzinie 19 dzieci idą sobie do sklepu po cukierki, zakupy czy cokolwiek innego i przy jednym stoisku po prostu mijają się z podpitymi, zaczepiającymi te dzieciaki osobami. Należy to już w takim wypadku odseparować i zapewnić takie bezpieczeństwo emocjonalne, żeby nikt nie był narażony na kontakt z osobami, które znajdują się pod znaczącym wpływem alkoholu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego formalnie opanować, to powinniśmy terytorialnie ograniczając.
Ale wyraźnie pisze się, do 18 lat i osobom nietrzeźwym wskazując pod wpływem alkoholu.
W Stanach Zjednoczonych dopiero pod wieku 21 lat można kupić alkohol.
Też można to zastanowić się.
Poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedliwość w Łomżyńskim studiu.
Jak pana opinia? Ja podzielam to stanowisko, w którym należy ograniczyć podaż alkoholu. Też podzielam to stanowisko tam, gdzie występują te patologie, ale chcę przypomnieć, że bodajże w całej Szwecji jest około jedynie 30 punktów sprzedaży, czyli w państwie wielkości Polski, około 10 milionów ludzi, jest 30 punktów sprzedaży alkoholi. To przypomnę, u nas jest w mieście powiatowym taka ilość lokali, w których sprzedaje się alkohol. Natomiast odnośnie skutków musimy powiedzieć, bo musimy...
No właśnie, z jednej strony mamy dochody,
tak, właśnie o tym chcę powiedzieć,
tak dalej,
panie redaktorze.
A z drugiej strony skutki
te
społeczne.
Te dochody, które wpływają do budżetu państwa w postaci podatków, akcyzy, są dwukrotnie niższe niż koszty tego alkoholizmu. Tu miejmy w względzie
czyli leczenie, wydatki na służbę zdrowia.
Wydatki na służbę zdrowia, na pomoc społeczną, na wszystkie wydatki. Także te koszty społeczne są dwukrotnie większe niż podatki. Także uważam, że ustawa jest potrzebna, natomiast same samorządy niech regulują. Ja opowiadam się za ograniczeniem punktu sprzedaży. Uważam, że jest rzeczą naganną, aby na stacjach paliw sprzedawany był alkohol. Ten mniej procentowy czy bardziej procentowy. Jak możemy mówić o zmniejszeniu ilości wypadków, jeżeli tankując paliwo jednocześnie można kupić alkohol i ten mocny alkohol? Wiadomą rzeczą jest, że część społeczeństwa może pokusić się wypicie tak zwanego łyka i jazdy dalej. Stąd mamy też tyle wypadków i bardzo bym prosił też wzięcie pod uwagę tego aspektów. Jedziesz, nie pij. Na CPE nie kupuj paliwo, ani alkohol.
Ale... Bardzo fajne hasło, notabene.
No ale ja tak jeżdżę często, ja nie zauważyłem za bardzo nigdy przy mnie, żeby ktoś alkohol kupował.
To znaczy ja powiem w ten sposób, myślę, że występuje, jeśli chodzi o stacje benzynowe, to tutaj różnie się zdecydowanie z panem posłem, ponieważ po pierwsze stacje benzynowe to są odosobnione punkty sprzedaży, nie trafiają tam nieletni albo trafiają bardzo rzadko, bo tak naprawdę od czasu pełnoletności uzyskujesz jakieś prawo do poruszania się pojazdami zmechanizowanymi czy motocyklem, czy samochodem, więc nie widzę, że tak powiem w cudzysłowie, poruszających się dzieci po stacji benzynowej, więc tutaj to jest jak gdyby w miarę sensowne. I rzadko się zauważa takie sytuacje, że ktoś po prostu wychodząc ze stacji benzynowej z zakupioną na przykład butelką wina czy butelką alkoholu wsiada i pije.
Tym bardziej, że stacje benzynowe są z reguły monitorowane.
Tym bardziej, że są monitorowane. Myślę, że problem pijanych kierowców wiąże się z tym, że ktoś po prostu po imprezie chce zaoszczędzić pieniądze i po prostu w sposób, że tak powiem, całkowicie przestępczy ładuje się do samochodu i jedzie.
Czyli może powinniśmy...
Tak, generalnie patrząc na budżet naszego kraju, te koszty są dwukrotnie większe niż przychody w budżecie.
Ale także, panie pośle, ja się zgadzam z tym. Nie neguję. To jest tylko kwestia uregulowania.
Dużo większe.
Ja mówię tylko, że to jest położenie akcentów i uregulowania prawnego. Myślę, że Polaków nie uda się w najbliższym czasie oduczyć od picia alkoholu. Trzeba przede wszystkim podnosić kulturę spożycia i zmieniać charakter spożycia alkoholu.
I edukację.
Czyli przechodzić na alkohole lżejsze, które są pite w innej kulturze, a nie picie po prostu czystej wódki albo najtańszego wina.
W szczególności
wina,
zagrożenia związane z alkoholem. Tu chodzi o młodzież. która jednak ma dostęp, niektóre punkty sprzedaży.
Zbyt łatwo. Dlatego trzeba przestrzegać
zbyt
prawo.
Liberalnie,
może podwyższyć wiek.
Zbyt
nawet,
liberalnie przestrzegają prawa.
Panie pośle, co pan sądzi, żeby na przykład wzorem Stanów Zjednoczonych podwyższyć wiek, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu do tych 21 lat?
To znaczy zawsze czerpać trzeba z dobrych wzorów. Tu ustawodawca amerykański właśnie podszedł w taki sposób, gdzie nawet chyba jakąś informację czytałem, córka jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych, której bodajże miesiąc brakowało do ukończenia 21 lat.
Nie sprzedano alkoholu.
Nie sprzedano alkoholu, czy sprzedano, to już nie wnikajmy. I był bardzo wielki problem roztrząsany w całej Ameryce. Natomiast uważam, że nie jest tu kwestia też wieku, ile kwestia, tak jak tutaj przedmówca zauważył, też kultury picia alkoholu. Niech ten alkohol będzie podawany w restauracjach czy innych lokalach, natomiast należy unikać tych alkoholi powszechnie, masowo, hurtowo sprzedawanych w małych sklepach, które chcą generować swój dochód jedynie w oparciu o tą koncesję. To ma złe skutki społeczne i tego typu handel należy ograniczyć, bo pomijając aspekty społeczne, problemy, które są w rodzinach, także skutki budżetu państwa, jednocześnie kierują, że ta ustawa powinna być i ograniczenie spożycia alkoholu też powinno nastąpić.
I na koniec już naszego programu i dzisiejszego spotkania, jako że audycja po raz ostatni na antenie w tym roku, to prosiłbym panów o bardzo krótkie podsumowanie kończącego się 2017 roku w polityce. Poseł Lech Kołakowski w Łomży.
Panie redaktorze, szanowni państwo,
dwa zdania i na koniec życzenia.
Był to bardzo ważny rok dla naszego kraju. Przyjętych zostało wiele reform ustaw wspierających polskie rodziny, bezpieczeństwo wspierające Polaków. Liczę, że kolejny rok, kolejne dwa lata mają sprzyjać też rozwoju gospodarki, tak aby Polacy mieli tu miejsce pracy w kraju, żeby nie musieli wyjeżdżać za tą pracą za granicę. I z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych świąt, dobrego roku.
Dziękuję pięknie. Poseł Lech Kołakowski w naszym łomżyńskim studiu. Mieczysław Baszko, PSL, tu w Białymstoku.
No niewątpliwie to zmiana na rządzie, zmiana z pani premier Beaty Szydło na pana premiera Morawieckiego. Jednak widać coś na rzeczy, że wizerunek Polski jest zagrożony i to dokładnie i nawet szefostwo PiSu to widzi. I te zmiany zostały dokonane, żeby osoba ta, która bardziej może, na pewno jest bardziej rozpoznawalna w Europie i ma swoje zdanie, i tą zmianę uważam za pozytywną, ale był bardzo gorący rok, bardzo dużo ustaw. Jedynie mogę powiedzieć tak racjonalnie, no miał co robić rząd, bo naprawdę jakie to były ustawy, czy były doskonałe, czy niedoskonałe, ale pracy miał bardzo dużo. Ja jednak życzenia zarazem, żeby przede wszystkim, że nadchodzący święto Bożego Narodzenia wszystkim chciałbym życzyć tej radości, miłych ludzi po drodze, ludzkiej życzliwości, ale też przede wszystkim na nowy rok, żeby każdy dzień przynosił nam nie smutek, a radość i nadzieję, że będzie lepiej.
Poseł PSL Mieczysław Baszko i na zakończenie Piotr Kuśnieruk, Sojusz Lewicy Demokratycznej na Podlasiu.
Ubiegły czy odchodzący rok oceniam, że tak powiem, bardzo źle pod kątem zachwiania stabilności, bezpieczeństwa obywateli Polski. Dotyczy to dwóch aspektów, aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Jeśli chodzi o aspekt zewnętrzny, Polska coraz bardziej alienuje się od struktur Unii Europejskiej i ogranicza możliwości współpracy z Unią Europejską i to jest widoczne. Unia Europejska się od nas odsuwa. W zasadzie funkcjonujemy w jednym silnym sojuszu, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Wyłączyliśmy się z sojuszów międzynarodowych, gospodarczych. Przestajemy funkcjonować w europejskiej strukturze obronnej i to wpływa na bezpieczeństwo Polski w sposób istotny. A w zakresie wewnętrznym czy w zakresie obywateli, po prostu obywatele tracą pewność co do wymiaru sprawiedliwości. Zaczęto w ubiegłym roku od Trybunału Konstytucyjnego, jednego z najważniejszych organów państwa stojących na straży państwa i przez cały rok systematycznie niszcząc polski system wymiaru sprawiedliwości i system sądownictwa. To wpływa na poziom bezpieczeństwa obywateli, na sytuację związaną z konfliktem i na zachwianie takiej wewnętrznej pewności i poczucia komfortu życiowego w tym kraju, który wypracowaliśmy sobie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I niestety odnoszę wrażenie, że do tego stanu sprzed roku 90 po prostu wracamy, a ten rok był najbardziej ewidentnym tego przykładem.
No i życzenia.
Życzę wszystkim mieszkańcom Podlasia wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i powrotu do stanu bezpieczeństwa i do dobrobytu, jaki mieli wcześniej.
Dziękuję panom bardzo. Gościliśmy dzisiaj posła PiSu Lecha Kołakowskiego w naszym łomżyńskim studiu. Dziękuję pięknie. A w Białymstoku poseł PSL Mieczysław Baszko oraz szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruch. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.